Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Drodzy Państwo, zapraszam na rozmowy niedokończone. Dziś mówić będziemy o obozach zagłady. Naszymi gośćmi w studiu bardzo serdecznie witam panią dr Izabelę Mazanowską z Referatu Badań Historycznych, to delegatura IPN-u w Bydgoszczy. Witam serdecznie. I online jest z nami połączony pan profesor Grzegorz Berendt, dyrektor Muzeum II Wojny Światowej, profesor Uniwersytetu Gdańskiego. Witamy serdecznie panie profesorze, panie dyrektorze.
Dziękuję. Witam Państwa. Witam Ojca.
Poważny temat. Tak można powiedzieć, co jakiś czas na naszej antenie mówimy o sprawach, które dotyczą nas, Polaków. No, jesteśmy w czasie, kiedy taką żywą jest pamięć o powstańcach warszawskich, ale mamy świadomość też tej prawdy o tej jakiejś nikczemności tego, co działo się podczas wojny. I dziś o obozach zagłady. Himmler, znalazłem w takim artykule takie rozporządzenie Himmlera, które było wywieszane w każdym obozie. Jest jedna droga prowadząca do wolności. Jej kamienie milowe to posłuszeństwo, pracowitość, szczerość, trzeźwość, czystość, ofiarność, porządek, dyscyplina i miłość ojczyzny. Kamieniami milowymi prawdziwej drogi prowadzącej do krematorium były bunkier i chłosta, powieszenie, zastrzelenie, zamarznięcie, zagłodzenie, pobicie na śmierć i wszelkiego rodzaju tortury. Tak niby to, co chcemy dziś mówić, to, co zrobili Niemcy w naszej ojczyźnie, bo to pewna polityka antypolska na terenie okupowanej Polski, to było jakby już codziennością w Niemczech, bo od chyba 1933 roku już powstawały pierwsze obozy karne, obozy śmierci, za którymi stał NSDAP i ci, którzy byli niewygodni dla systemu, no tam się znajdowali, tam tracili swoje zdrowie, życie. No i teraz mamy II wojnę światową i ten system, można powiedzieć, ta technologia śmierci wprowadzana w naszej ojczyźnie. Może o tych właśnie celach polityki okupacyjnej, gdyby pani doktor, później pan profesor moglibyście nam powiedzieć, żebyśmy też rozumieli, tak, czym naprawdę były obozy zagłady i dlaczego taką politykę wprowadził okupant.
Znaczy ja na początku chciałabym powiedzieć, że obozy zagłady to jest właściwie jeden typ obozów, dlatego że ten system, który został rozwinięty po 1 września 1939 roku na ziemiach polskich, był bardzo rozbudowany i skomplikowany. I tych obozów rzeczywiście było bardzo wiele rodzajów, bo to oczywiście obozy zagłady, ale także obozy koncentracyjne, obozy karne, obozy pracy wychowawczej, obozy przesiedleńcze, obozy pracy, a zatem obozy zniemczenia, a zatem bardzo duża różnorodność, jeżeli chodzi o ten system obozowy. I chciałabym powiedzieć, że pomimo, że one miały różne nazwy, na przykład jeszcze obozy internowania, ale pomimo, że one miały różne nazwy, to tak naprawdę cel ich istnienia był jeden, to znaczy eksterminacja. Ona się odbywała w różny sposób i poprzez stosowanie różnych metod, ale generalnie cel był jeden, to znaczy eksterminacja osób tam osadzonych. No bo to wynikało właśnie z tych celów, jakie sobie Niemcy założyli, kiedy napadli na państwo polskie i zaprowadzali swój porządek na ziemiach polskich. No tutaj te przyczyny wybuchu II wojny światowej, one są znane, ale no generalnie przede wszystkim właśnie to, ta chęć poszukiwania nowych terenów, poszukiwania tak zwanej przestrzeni życiowej na wschodzie, co się wiązało no, ze zdobywaniem nowych terytoriów, ale też właśnie z odpolszczaniem tych ziem, czy depolonizacją. Historycy używają różnych pojęć, co chodziło po prostu o to, żeby wiadomo, że nie można było eksterminować całego narodu w krótkim czasie, więc ta polityka właśnie no, ludobójcza, ten ludobójczy plan, jaki stosowano wobec ludności polskiej, no, ludności żydowskiej oczywiście, miał się dokonywać na przestrzeni, na pewnie w dłuższym etapie czasu. Natomiast no, właśnie służyły tej polityce, mającej na celu eksterminację Polaków i no, między innymi właśnie obozy.
Panie profesorze, polityka Niemców, ta polityka antypolska na okupowanej ziemi, w okupowanej Polsce?
Tu dodam do tego, co powiedziała pani doktor Mazanowska, iż jednym z celów, które postawili sobie narodowi socjaliści od razu na początku w 1933 roku, było izolowanie właśnie tych osób, które uznali za niebezpieczne dla swojego reżimu. Byli bardzo skuteczni, bo przecież zlikwidowali opozycję polityczną w przeciągu zaledwie 4-6 miesięcy od przejęcia władzy przez Hitlera. Natomiast musi paść tu jeszcze inne pojęcie, terroryzowanie społeczeństwa, a nas interesuje terroryzowanie społeczeństwa okupowanej Polski. Zarówno na terenach wcielonych do Rzeszy na podstawie aktu prawnego Hitlera z października 1939 roku, jak też na terenie generalnego gubernatorstwa, a po 22 czerwca 1941 roku na terenie wschodnich województw Rzeczpospolitej, wcześniej okupowanych przez Sowietów. Więc terroryzowanie, eksterminacja, tak jak powiedziała pani doktor, przy czym eksterminacja w początkowym okresie uderzała przede wszystkim w elitę społeczną, w środowiska przywódcze, narodowi socjaliści niemieccy, podobni jak Sowieci, chcieli usunąć z przestrzeni publicznej te osoby, które miały doświadczenie w kierowaniu zbiorowością, współobywatelami, miały doświadczenie w walce i przy tym sposobie rozumowania nie może dziwić, że najpierw na terenach wcielonych do Rzeszy to izolacyjno-terrorystyczno-eksterminacyjne uderzenie zaczęło występować już nawet od września 1939 roku i trwało później, a kolejny rzut na terenach generalnego gubernatorstwa przypadł na wiosnę i lato 1940 roku. Narodowi socjaliści niemieccy działali bardzo planowo, zastanawiali się nad tym, jak dążyć do osiągnięcia swoich celów. W pierwszej kolejności zależało im na tym, aby złamać opór i prewencyjnie nie dopuścić do powstawania nowych zalążków oporu. I tutaj bardzo słusznie pani doktor wymieniła te liczne kategorie obozów, które zaczęli narodowi socjaliści tworzyć na terenie okupowanej Polski. Przy czym poza obozami mamy jeszcze, szczególnie na terenie Pomorza i Kujaw, do czynienia z miejscami zagłady natychmiastowej. Bo czy to w Toruniu, czy pod Bydgoszczą, czy w okolicach Wejherowa, Starogardu Gdańskiego, w kilkuset miejscach przecież jesienią 1939 roku doszło do masowych morderstw. Do obozów, można powiedzieć, skierowano te osoby wówczas, między innymi do obozu Sztutow, czy do obozów utworzonych na przykład w Potulicach, ale przecież do Szmalcówki osławionej, te osoby, których się mniej obawiano, te, które uważano za najgroźniejsze, aresztowano i zamordowano już w pierwszych tygodniach niemieckiej okupacji.
Chciałem zapytać, skąd Niemcy wiedzieli, bo myślę, że to też warto powiedzieć, w kogo uderzyć, prawda, kogo od razu no, próbować eksterminować, czy do takiego obozu skierować, bo jak tak też czyta się różnego rodzaju chociażby państwa publikacje IPN-u, no to jak no, najczęściej, prawda, osadzano Polaków, którzy mogli organizować lub organizowali opór ludności, bo to już październik, już same początki II wojny światowej, a oni już wiedzieli, kogo eksterminować. Te obozy przecież powstawały, jak Auschwitz powstał, to zaraz 40 podobozów, prawda? To, co pan profesor wspomniał, Karl Stutthof czy Karl Grossrosen, to mamy dwa obozy, ale tak naprawdę 119 od razu podobozów się pod to też podlegało. Więc ta machina eksterminacji była ogromna. I teraz pani doktor, jak to się działo? Jak typowano tych ludzi? Skąd wiedziano, w kogo uderzyć, kto jest groźny dla Niemców?
Sytuacja no, na przykład na ziemiach tak zwanych wcielonych, co już powiedział pan profesor, czyli na Pomorzu, w Wielkopolsce, wyglądała w ten sposób, że tutaj ważną rolę odgrywała mniejszość niemiecka, bo no to były tereny, które przed 1920 rokiem, czyli przed tym momentem, kiedy Polska odzyskała niepodległość, kiedy powstało na przykład województwo pomorskie właśnie w 1920, tutaj to były tereny, które no, znajdowały się pod zaborem pruskim. I tam właśnie w XIX wieku osiedlali się dosyć licznie Niemcy z no, tej właściwej Rzeszy, z właściwej części państwa niemieckiego. No i rzeczywiście to była liczna grupa. Oczywiście po 1919, po traktacie wersalskim, ta ilość ludności niemieckiej zaczęła się na tych terenach zmniejszać. Oni wyjeżdżali. Ale duża część została i na przykład w 1931 roku, kiedy przeprowadzony został kolejny spis powszechny w II Rzeczpospolitej, na przykład okazało się, że na Pomorzu mieszka 105 tysięcy Niemców, a zatem to była liczna grupa, która na dodatek bardzo aktywnie prowadziła różnego typu działalność taką społeczną, kulturalną, ale również polityczną. Powstawały na przykład różne partie polityczne i tutaj w szczególności istotną rolę odegrały Deutsche Vereinigung, czyli Zjednoczenie Niemieckie, no i Jungdeutsche Partei, która powstała po 1933 roku i ona w dużej mierze właśnie odwoływała się do tej ideologii narodowo-socjalistycznej i to byli młodzi Niemcy, którzy rzeczywiście byli dosyć podatni na politykę nazistów. I mówię o tym dlatego, że ci zorganizowani Niemcy jakby byli wykorzystywani w znacznej części przez niemiecki wywiad, przez niemieckie no, organy władzy do tego, żeby zdobywać informacje na temat osób, które właśnie w jakiś sposób są z punktu widzenia państwa niemieckiego niebezpieczne. Tutaj chodziło właśnie o to, żeby wyeliminować osoby uważane za niebezpieczne dla państwa niemieckiego, czyli no chociażby no właśnie tą elitę, czyli przedstawicieli inteligencji, wolnych zawodów, ale nie tylko, bo tu chodziło też o wszelkiego typu działalność taką propolską na tych terenach właśnie przed 1939 rokiem, czyli działanie w różnego rodzaju stowarzyszeniach, organizacjach, samorządach, w szczególności narażeni potem na aresztowania byli na przykład przedstawiciele takiej instytucji Polski Związek Zachodni, której celem było prowadzenie takiej kampanii propolskiej na tych terenach, które przecież przez ponad 100 lat były germanizowane. A zatem te informacje były zbierane, a potem, kiedy już wybuchła wojna, powstawały specjalne listy z nazwiskami osób, które miały być aresztowane w pierwszej kolejności, a potem one były też uaktualniane na bieżąco i właśnie tutaj tą rolę dalej istotną odgrywali przedstawiciele tej mniejszości niemieckiej, zaangażowani, którzy po prostu byli zorientowani w lokalnych realiach, znali teren, znali tych ludzi. A zatem no, stąd przede wszystkim było wiadomo, kogo w pierwszej kolejności. Tak jak zostało powiedziane właśnie, to przede wszystkim były te osoby uznawane za wrogów III Rzeszy, za osoby, które właśnie szczególnie zaangażowały się w taką działalność propolską, tutaj na przykład też nauczyciele, duchowni, To były takie grupy, które były szczególnie szykanowane, ale nie tylko, dlatego że tam naprawdę, jeżeli się przeanalizuje listy ofiar osób, które były zamordowane w 1939, to są przedstawiciele wszystkich zawodów, absolutnie wszystkich, bo też na przykład wykorzystywano tę sytuację wojenną do tego, żeby na przykład rozwiązywać jakieś przedwojenne własne spory, konflikty z sąsiadami i po prostu nierzadko wystarczyło, że świadectwo dwóch Volksdeutsche, czyli dwóch tych miejscowych Niemców, pozwoliło, że ktoś został zatrzymany, umieszczony w areszcie, w więzieniu i właśnie obozie.
Panie profesorze, a nie wszędzie Niemcy mieli takie możliwości, jak na przykład na Śląsku, bo to jeszcze powstania śląskie, czy właśnie na Pomorzu, gdzie kiedyś byli silni, mieli duże wpływy, no i pozostała ludność niemiecka.
Tutaj jeszcze jedną rzecz podkreślmy. Od 1933 roku do 1939 roku narodowi socjaliści wykorzystali struktury państwa niemieckiego do przygotowania licznych kadr funkcjonariuszy skupionych w tak zwanej Policji Bezpieczeństwa, gdzie byli przedstawiciele i dawnej Policji Kryminalnej, ale również Służby Bezpieczeństwa SS oraz Tajnej Policji Państwowej. Część funkcjonariuszy tych skierowano właśnie do służby w obozach koncentracyjnych i oni nabyli stosowną wiedzę, doświadczenie też jak organizować takie ośrodki, jak je prowadzić, jak prowadzić nadzór nad więźniami, jak ich łamać, jak ich terroryzować. Tutaj padła z mojej strony właśnie nazwa Policji Bezpieczeństwa, bo to ta służba, a w jej ramach szczególnie Służba Bezpieczeństwa SS gromadziła dane na temat ludzi uznanych za niebezpiecznych dla niemieckiej polityki państwowej w wydaniu narodowych socjalistów. De facto te służby specjalne III Rzeszy zgromadziły informacje o Polakach, którzy mogą stawić opór już przed 1 września 1939 roku. Te listy były po części gotowe, uaktualnione, tak jak powiedziała pani doktor, a po pewnym czasie, po kilku tygodniach, wiemy, że każdy funkcjonariusz policji niemieckiej na terenach wcielonych został zaopatrzony w książeczki, wydrukowany materiał określony mianem specjalnej księgi gończej, Sonderfahndungsbuch. To po kilku tygodniach od zaatakowania, najpierw na podstawie takich, nazwijmy to, maszynopisów list, a później każdy żandarm na terenach wiejskich, każdy porządkowy policjant w miejscowościach mających powyżej kilku tysięcy osób miał taką książeczkę i przy zatrzymaniu Polaka sprawdzał, czy nazwisko tej osoby nie znajduje się w tym druku. No i też, tak jak pani doktor powiedziała, to jest kwestia uzupełniania, ale tutaj trzeba też wyraźnie wspomnieć o specyfice Pomorza i Kujaw. Otóż ci narodowi socjaliści, którzy odpowiadali za administrację cywilną oraz za służby policyjne, żyli Lublinie, gdzie księży aresztowanych eksterminowano jesienią 1939 roku.
Dla nas, można powiedzieć, moglibyśmy mówić o całej Polsce, ale może mówmy o tym, co na Pomorzu, na Kujawach. Jakie tutaj były obozy i te miejsca eksterminacji, bo mamy obozy, no, można powiedzieć, te jakby Karl Stutthof, ale różnego rodzaju obozy wysiedleńcze. Też czytając trochę materiałów przed dzisiejszym spotkaniem, to widziałem, ile miejsc, to nawet może nie każdy, prawda, zdaje sobie sprawę z tego, może wie, gdzie jest Piaśnica, czy i Potulice, ale tak generalnie, no, nawet może nie mamy świadomości, ile tak naprawdę tam ludzi zostało zamordowanych, a wcześniej, no, próbowano ich eksterminować właśnie w obozach koncentracyjnych, obozach tych wysiedleńczych, czy obozach pracy, pani doktor.
No bo rzeczywiście ten plan dotyczący Pomorza polegać miał właśnie na tym, ażeby pozbyć się, czy odpolszczać te tereny, czyli pozbywać się ludności polskiej. No i w pierwszej kolejności to właśnie była ta bezpośrednia eksterminacja, o czym tutaj teraz mówimy, czyli tak nie jest ładnie używać słowa likwidacja, ale po prostu o to chodziło, żeby nie było takiej możliwości, żeby wszystkich równocześnie, w związku z czym ten początek uderzył, tak jak mówimy, w elity i w te osoby, które w jakiś sposób były rzeczywiście zaangażowane w działalność propolską, uznawane przez Niemców za wrogów Rzeszy. Kolejny etap to miało być wysiedlenia, które dotyczyć miały właśnie tych osób, które nie zostały zamordowane, które może właśnie w mniejszym stopniu stanowiły zagrożenie, albo po prostu, no, żeby wysiedlić te osoby, które nie nadawały się do germanizacji. I wreszcie trzeci etap, czyli germanizacja tych, którzy zdaniem Niemców nadawali się do tego, żeby stać się niepełnoprawnymi oczywiście, ale jednak obywatelami Rzeszy. W każdym razie ten pierwszy etap wiązał się z tworzeniem właśnie więzień, aresztów, ale również obozów. I to są takie obozy, które, o których może mało wiadomo i mało się mówi, dlatego że one były obozami o charakterze tymczasowym. Istniały krótko, bo istniały tak prawdopodobnie...
Takie zadaniowe, moglibyśmy powiedzieć, tak? One miały jakiś określony cel, tak. I gdy cel został zrealizowany, można powiedzieć, likwidowano obóz.
One miały związek z działalnością organizacji Selbstschutz.
Co to za organizacja?
Nie mówiliśmy jeszcze o tym. To właśnie organizacja, która powstała tuż po tym, jak wybuchła wojna. Ona funkcjonowała na wszystkich terenach okupowanej Polski, bo i na Pomorzu, i w Wielkopolsce, i na Górnym Śląsku, i również w Polsce Centralnej, i w rejencji ciechanowskiej, czyli generalnie na terenie całego okupowanego przez Niemców państwa polskiego. Tyle, że jeżeli chodzi o Pomorze, to tutaj odegrała ona rzeczywiście największą rolę, w cudzysłowie największą, w tym sensie, że liczba ofiar Selbstschutzu na Pomorzu była największa. I tutaj to była właśnie organizacja o charakterze paramilitarnym, w skład której wchodzili przedstawiciele mniejszości niemieckiej. To, o czym mówiłam wcześniej, ci zorganizowani, samoorganizujący się Niemcy po prostu podjęli takie działania, tworząc różnego typu, zanim jeszcze powstał Selbstschutz, czyli w pierwszych dniach wojny, różnego typu takie paramilitarne organizacje po to, żeby, jak sami mówili, bronić się, bronić obywateli niemieckich, bronić niemieckiego mienia przed Polakami. Ale ten impuls został jakby wykorzystany przez władze III Rzeszy, bo tutaj właśnie wraz z wojskiem niemieckim na tereny państwa polskiego zostały skierowane również oddziały specjalne właśnie Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa, Einsatzgruppen, około w sumie 2700 funkcjonariuszy, których celem było pacyfikowanie terenu po przejściu wojska, właśnie opanowywanie sytuacji i eksterminacja.
Ale czyli oni tak stawali na czele takich tych paramilitarnych organizacji, tych Selbstschutzu, czy?
Znaczy to nie tak. Oni mieli właśnie zadanie eksterminowania, ale tak naprawdę na Pomorzu tą kluczową rolę w eksterminacji odegrali jednak ci miejscowi Niemcy, członkowie Selbstschutzu, i ta organizacja przybrała określoną formę. To znaczy powstały okręgi. Tutaj na Pomorzu funkcjonował Okręg Północny. Powstały inspektoraty, które miały swoich dowódców, inspektoratów oraz dowódców w każdym powiecie. I akurat te wyższe stanowiska dowódcze pełnili w tej organizacji oficerowie SS, którzy przybyli z Rzeszy. Natomiast tą funkcję właśnie wykonywania rozkazów pełnili miejscowi Niemcy. I te pierwsze obozy, które powstawały, one miały właśnie związek z funkcjonowaniem Zeebrugge. Były, nie są dokładnie znane okoliczności ich powstania, jak one powstawały i na czyje polecenie, no ale tutaj można sobie to wnioskować, że skoro tak jak powstał Zeebrugge, tak powstały te obozy, w związku z czym no miało to jakby, to się wiązało, było powiązane. I one powstawały, ponieważ były przejściowe, były tymczasowe, w związku z czym wykorzystywano taką infrastrukturę, jaką zastano, czyli to były różne miejsca, bo to było na przykład i seminarium, tak można określić to więzienie, które powstało na przykład w seminarium duchownym w Pelplinie, czy na zamku w Gniewie, ale również to były na przykład jakieś budynki, w których przed wojną mieściły się jakieś fabryki, czy na przykład majątki ziemskie. I tutaj na przykład ja wymieniłabym chyba największe z tych obozów, czyli obóz w Karolewie koło Więcborka, gdzie rzeczywiście tam cechą charakterystyczną było to, że te obozy miały swoją administrację, czyli miały swojego komendanta, zastępcę komendanta, coś w rodzaju intendentury oraz oczywiście strażników, którzy zostali powołani. Byli to członkowie Zeebrugge z okolicznych miejscowości. No i cel tych obozów był taki, żeby po prostu w jednym miejscu szybko zgromadzić dużą liczbę osób. One zawsze miały związek z jakimś dużym miejscem kaźni, czyli oprócz na przykład Karolewa czy Radzimia, również w powiecie sępoleńskim, czyli Karolewo koło Więcborka czy Radzim koło Kamienia Krajeńskiego, gdzie tam rzeczywiście było tak, że miejscem eksterminacji była właściwie ta sama miejscowość, ten sam teren. Ale też, o czym pewnie trzeba byłoby powiedzieć, to o właśnie tej masowości popełnianych zbrodni, no i o bezwzględności i brutalności członków Zeebrugge. No bo mówimy tutaj o eksterminacji bezpośredniej, czyli rozstrzeliwaniu.
Tak jakby likwidacja.
Tak, rozstrzeliwaniu więźniów, ale też trzeba zwrócić uwagę na taką bezwzględną brutalność i sadyzm, niespotykany sadyzm. To właśnie zawsze pojawia się takie pytanie, jak to jest możliwe, że ci członkowie Zeebrugge, czyli zwykli Niemcy, czyli robotnicy, rolnicy, czasami byli tam, nie wiem, nauczyciele, dentyści, przedstawiciele znowu różnych zawodów, choć pewnie raczej nie inteligencja, chociaż niekoniecznie, bo wśród członków Zeebrugge byli na przykład też przedstawiciele niemieckiej arystokracji, właściciele ziemscy, tyle tylko, że oni akurat nie byli tymi bezpośrednimi wykonawcami, byli raczej mocodawcami, dowódcami, bo też oni wstępowali do SS. Ale właśnie ten niespotykany sadyzm to jest coś, co właśnie zastanawia, budzi pytania, jak to było możliwe, że ci ludzie, którzy wcześniej nigdy nie nosili broni, jeżeli mieli jakieś doświadczenie z bronią, to tylko służąc jako polscy obywatele w polskim wojsku, jakby w tak okrutny sposób postępowali z więźniami, którzy w tych miejscach przebywali.
Panie profesorze, miejsca zagłady, te obozy, różnorodność tych obozów tutaj właśnie na Pomorzu, na Kujawach.
Tutaj dopowiedzieć można, że tak jak Zeebrugge zaczyna tworzyć te tymczasowe miejsca przetrzymywania, w których katuje się, nierzadko morduje w bardzo brutalny sposób zatrzymanych, to mamy też do czynienia z taką jednak też operacją realizowaną przez agendy państwa niemieckiego albo szybko podporządkowane państwu niemieckiemu. Myślę tutaj o narodowo-socjalistycznych agendach funkcjonujących na terenie Wolnego Miasta Gdańska, wcielonego 1 września decyzją Hitlera do Rzeszy. Przecież największy obóz na terenie Pomorza i Kujaw obóz Sztutów, to instytucja, która jako obóz leśny dla jeńców cywilnych została uruchomiona już 2 września, ale pamiętajmy, że do powstających bardzo szybko w filii tego obozu zaczęto przywozić nie tylko Polaków z terenu Wolnego Miasta Gdańska, ale również Polaków z przedwojennego obszaru Rzeczpospolitej, chociażby z Gdyni. Bardzo szybko po 14 września, kiedy miasto zostało opanowane, bardzo mało znanym aspektem tej polityki antypolskiej jest wykorzystywanie kilku tysięcy Polaków, przede wszystkim Polaków, w mniejszym stopniu Żydów, do prowadzenia prac porządkowych na polu bitwy na terenie Westerplatte już od 8 września 1939 roku. I te prace z różnym nasileniem były kontynuowane aż do lata roku 1941. Tam poza uciemiężeniem ludzi zmienianych w niewolniczą siłę roboczą dochodziło również do przypadków mordowania właśnie robotników, o tym, gdzie oni spoczywają. No do tej pory niewiele wiemy. W część na terenie gdańskiego cmentarzu Zaspa, ale też mowa jest o grupie więźniów obozu Sztutów, których wykorzystywano w Lesie Piaśnickim do kopania jam grzebalnych, nad którymi mordowano Polaków, ale też osoby innej narodowości przywożone jesienią 1939 roku z Rzeszy. I to komando, nazwijmy to kopaczy jam grzebalnych, zostało z końcem roku 1939 wymordowane, tak aby zniknęli polscy świadkowie tej jednej z największych zbrodni dokonanych jesienią 1939 roku na Pomorzu. To jest też taki element charakterystyczny działań niemieckich narodowych socjalistów, iż oni starali się na bieżąco niszczyć dowody popełnianych przez siebie czynów, i to w relacjach ocalonych więźniów zakładów karnych, ale też i obozów. Wiemy właśnie o tych przypadkach niszczenia dokumentacji czy mordowania świadków. To jest też element rzeczywistości obozowej. W obozach, jeżeli możemy tu jak gdyby pewną klamrę przerzucić, była instytucja tak zwanych starych więźniów, którzy dość wcześnie byli przyjęci do obozów, skierowani do pełnienia różnych funkcji, ale po pewnym czasie Niemcy zorientowali się, że ci ludzie akumulują wiedzę na temat tego, co oprawcy robią. W związku z tym ludzie z tak zwanymi niskimi numerami byli niejednokrotnie po pewnym czasie likwidowani, bo wraz z nimi odchodziła ta wiedza na temat potworności, które doświadczyli, które obserwowali albo o których słyszeli od innych więźniów. To jest też element takiej zbrodniczej pragmatyki wypracowanej przez niemieckich narodowych socjalistów skierowanych do obozów organizowanych na terenie okupowanej Polski.
Drodzy Państwo, zapraszamy do kontaktu telefonicznego. Dziś o obozach zagłady mówimy na naszej antenie. numery do studia. Będziemy też je wyświetlali jeszcze, aby Państwo mogli z nich skorzystać i podjąć temat. 56 657 0011, drugi 56 657 0012. Mamy dwa telefony w naszej rodzinie, 536 600 300 i 536 600 400. Oraz telefony dla widzów z zagranicy 48 56 657 0013 i drugi 48 56 657 0014. Prosimy też przedstawić się nam, no i pamiętać, by wyłączyć odbiornik telewizyjny. Pani doktor, Państwo pewnie prowadzicie też badania, macie takie możliwości jako IPN, czy tutaj Muzeum II Wojny Światowej, bo mówimy o tej eksterminacji, chociaż masowe egzekucje w Piaśnicy koło Wejherowa od 12 do 14 tysięcy ofiar. I tak mam taką listę, gdzie no 5 tysięcy, 7 do 7, 2 tysiące. Chociażby nasza tutaj Barbarka, Toruń, między 600 osób a 1200 ofiar. I tego jest bardzo wiele. Czy właśnie prowadząc takie badania IPN ma jakąś skalę i to jest zgodne z rzeczywistością? No bo mówimy eksterminacja, mówimy no jednak kogo się nie dało zniemczyć, no to próbowało się go likwidować i najczęściej likwidowano tych, którzy coś w społeczeństwie znaczyli. Także no nawet gdyby się nie udała, no na szczęście się nie udała do końca wojna i całkowite zlikwidowanie narodu polskiego, no ale to pewnie skutkuje nawet do dziś, bo zostaliśmy pozbawieni wielu ludzi, tak jak pani mówi, inteligencji, tych ludzi wolnych zawodów, którzy sobie radzili, prawda, którzy coś znaczyli w społeczeństwie, a tu pan profesor i pani też podkreślacie, chociażby eksterminacja duchowieństwa, czy też ta rola taka duchowa, ten duch narodu również, ta, nie tylko pacyfikacja, ale no, tak to dobrze nazwiemy eksterminacja narodu.
Tak, rzeczywiście takie badania są prowadzone i wprowadzony nawet został termin zbrodnia pomorska, mający na celu podkreślenie właśnie tej skali popełnionych zbrodni, zaznaczenie, że rzeczywiście jesienią 1939 roku na Pomorzu zostało zamordowanych, no szacuje się, około 30 tysięcy ludzi. To jest bardzo duża grupa. No i tak jak tu ojciec wymienił te miejsca, takich miejsc naliczyliśmy około 400. I to są, no skala jest różna, to znaczy to czasem są jedna osoba, czasem kilka osób, czasem kilkanaście, kilkadziesiąt, kilkaset, a czasem tysiąc i więcej. Tyle tylko, że jakby to doświadczenie i ta wiedza, która została już zgromadzona, uczy, że jakby kiedy te liczby takie ogromne, tysiąc i więcej, były podawane, szacowane w okresie powojennym, no okazywało się, że tak naprawdę nie ma to tak do końca potwierdzenia w dokumentach. To znaczy na przykład Piaśnica, tutaj teraz są prowadzone badania i ta liczba 12-14 tysięcy zapewne jest mocno zawyżona i te wyniki badań nie są jeszcze opublikowane w postaci no, publikacji, monografii tej zbrodni. Ale inne przykłady, jakie ja mogę podać, na przykład Mniszek koło Świecia. To jest taka też miejsce kaźni, gdzie liczba ofiar była szacowana na 5 tysięcy, o ile dobrze pamiętam, ale tak naprawdę takie głębsza analiza dokumentacji powoduje, że no, niestety nie udało się znaleźć takich dokumentów, które by tą liczbę potwierdziły. I w ogóle ustalenie listy ofiar, które zostały tam zamordowane i podanie chociażby szacunkowych danych będzie bardzo trudne. Ale znowu tutaj wrócę do przykładu chociażby Karolewa czy Radzimia, czy takich miejscowości jak Łopatki koło Wąbrzeźna, czy Paterek koło Nakła. Tam te badania zostały już przeprowadzone, czy Klamry koło Chełmna. I tutaj rzeczywiście no, to jest albo Rudzki Most koło Tucholi, tak będzie mi się przypominało, to te liczby rzeczywiście tam zostały ustalone na jakimś poziomie kilkuset, kilkudziesięciu, kilkuset osób. Znaczy, jeżeli chodzi o te dokumenty, którymi dysponujemy, bo zawsze jest taki margines i taka możliwość, że no, te dokumenty nam po prostu nie dają pełni możliwości, dlatego że, tak jak tutaj pan profesor wspomniał, Niemcy zacierali ślady, to znaczy nie zachowała się dokumentacja niemiecka z tego okresu, te wszystkie listy na przykład proskrypcyjne, czy dokumentacja właśnie tych obozów, które były tworzone. A zatem to jest pierwsza trudność. Druga trudność jest tego typu, że Niemcy na przykład właśnie w momencie, kiedy kończyła się wojna, czyli w 1944 roku, przeprowadzili taką akcję, no nie tylko na Pomorzu, która miała na celu właśnie przybycie w te miejsca, gdzie odbywały się jesienią 1939 egzekucje i ekshumacje i spalenie zwłok. Akcja 1005, co też potem po wojnie no, niemożliwe była przeprowadzenie ekshumacji, chociażby właśnie we wspomnianym przeze mnie Mniszku. A kolejna sprawa no to tego typu, że jak państwo polskie po 1945 roku też prowadziło te poszukiwania, ekshumacje. No, to było no, po tym okresie sześcioletnim wojny, okupacji, no, trudno było podejmować takie rzeczywiście badania na szeroką skalę. Mam na myśli chociażby ekshumacje. I często jak się czyta te raporty, protokoły ekshumacyjne z tamtego okresu, no to pojawiają się tam takie informacje, że nie było czasu, że ta komisja musiała zmienić miejsce i musiała udać się w inne miejsce i kontynuować. A zatem też no, niestety pojawiają się takie wątpliwości, czy rzeczywiście te ekshumacje, które były możliwe do przeprowadzenia, zostały przeprowadzone no, w pełni po prostu. A zatem to jest bardzo trudna sprawa i otwarta wciąż.
Panie profesorze, pana słowo do tej kwestii?
Potwierdzam to, co mówi, co powiedziała pani doktor. W przypadku rzeczonej Piaśnicy dotychczasowe badania pozwoliły ustalić nazwiska około 2200 ofiar z Polski i przywiezionych z Rzeszy. Jak ojciec i państwo widzicie, jest to duży rozdziew między tą ustaloną listą, wielkością, a jednoźródłowym przekazem pochodzącym od jednej osoby, mianowicie od dróżnika, który powiedział wiosną 1945 roku, iż według jego obliczeń do Lasu Piaśnickiego właśnie przewieziono około 12 tysięcy osób. Metody zastosowane przez Niemców likwidacji dokumentacji papierowej plus niszczenia szczątków ofiar sprawiają, że my nigdy chyba nie zdołamy ustalić, która z wielkości jest prawdziwa. My jako historycy ustaliliśmy minimalną i tak jak pani doktor prowadzi badania, ustalamy wielkości minimalnej, a maksymalnych raczej nie uda nam się ustalić. Natomiast ja, skoro mówimy o obozach, różnorakich obozach, chciałbym państwu zwrócić uwagę na jeden aspekt. Otóż zarówno ten największy obóz utworzony na terenie okupowanej Polski, ale na terenie wcielonym do Rzeszy, czyli Auschwitz, jak i obóz utworzony na terenie wolnego miasta wcielonego do Rzeszy, to są miejsca, które nieustannie rozbudowywano. I proszę zwrócić uwagę na to, iż plany rozbudowy na przykład KL Stutow, obozu głównego, przewidywały przetrzymywanie tam kilkudziesięciu tysięcy więźniów. I to w obozie głównym. A ten obóz miał ponad 60 podobozów rozciągających się od obszaru od Polic pod Szczecinem po obszar Prus Wschodnich w okolicach Królewca. Gigantyczna sieć, która miała wchłonąć kolejne dziesiątki, a może setki tysięcy ofiar. Podobnie nieustannie rozbudowywane obozy Auschwitz-Birkenau. Zwracam uwagę, że ten symbol niejako obozu Birkenau, brama z prowadzącymi do niej torami kolejowymi, to wymaga wyjaśnienia, iż te tory zostały położone szeroko dla kolei szerokotorowej, normalnotorowej dopiero w 1944 roku. A więc to nam pokazuje, że mimo klęski ludobójcy przewidywali wpychanie w paszczę tych fabryk śmierci coraz to nowych ofiar i to dziesiątków, setek tysięcy ofiar. Też no, spójrzmy na to, że część z tych miejsc staje się ośrodkami masowej zagłady właśnie w tym ostatnim roku wojny, bo przecież Karl Stutow pochłonie największą liczbę ofiar śmiertelnych w drugiej połowie 1944 roku, gdy Niemcy cofali się na wszystkich frontach. W przypadku KL Auschwitz-Birkenau przecież od czy po marcu 1944 roku w miejscu tym uśmiercono kilkaset tysięcy węgierskich Żydów, których dostarczono w to miejsce. Ale tych ludzi, te ofiary uśmiercono, natomiast wszystko wskazuje z zachowanej dokumentacji, planistyki, iż na tym się nie miało skończyć. To wskazuje nam, że pochłonięcie europejskich Żydów, zagłada europejskich Żydów, mniejszej zbiorowości europejskich Cyganów, to nie był koniec czy cel ostateczny tej machiny ludobójczej. Do niej następnie najwidoczniej mieli trafić ci, których przewidywano do usunięcia w ramach tak zwanego Generalnego Planu Wschodniego. On przewidywał, że od Polski licząc aż po Ural z tej części Europy miało zniknąć do 50 milionów ludzi, Słowian, a eufemizmy stosowane na przykład w kontekście zagłady Żydów no, stanowią przesłankę do tego, abyśmy domyślali się, co mieli co mieli na myśli ludzie, którzy taki plan usunięcia kilkudziesięciu milionów Słowian z Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej formułowali. Ich założenia tego planu szczęśliwie z poznawczego punktu widzenia są nam znane, bo nie wszystkie dokumenty sprawcy, oprawcy i ludobójczy planiści zlikwidowali. Część z nich ocalała i zresztą polski profesor Medajczyk przed laty był pierwszym, który uzmysłowił nam wszystkim właśnie, jakie były założenia formułowane i realizowane stopniowo już od 1939 roku, ale radykalizowane w roku 1941 i w roku 1942. Tak naprawdę wstrzymanie się z realizacją tego planu było spowodowane klęskami militarnymi III Rzeszy. Gdyby nie zmiażdżenie sił zbrojnych III Rzeszy, ten plan byłby wprowadzony w życie tak, jak wprowadzono w życie zagładę Żydów europejskich i niewątpliwie obozy karne, obozy koncentracyjne, obozy zagłady byłyby narzędziami, jednymi z narzędzi wypełnienia tego planu.
Dziękuję. Może spróbujmy odebrać telefon. Bardzo proszę, telewizja Trwam.
Całym mym skromnym polskim sercem i nauczycielską duszą kłaniam się naszym szanownym gościom i ojcu czcigodnemu i bardzo proszę ojca mnie dzisiaj nie przerywać, bo mam bardzo ważną sprawę.
Pani Mario, mówię, ale żeby było do sprawy, to wtedy nie będę przerywał. Tak. Bardzo proszę.
Proszę mnie, jeśli nie będzie do tematu, to proszę przerwać. A więc tak, ponieważ wśród moich lekcji środowiskowych, bardzo ważnych, związanych z wydarzeniami naszej najdroższej Polski, prowadziłam lekcje o obozach koncentracyjnych, ponieważ z mojej rodziny w Oświęcimiu był wujek z ciocią i kiedy ciocia zachorowała, poszedł wujek do lekarza obozowego prosić o pomoc. Lekarz dał zastrzyk z fenolu i tak pomógł, jak się Państwo domyślacie. Oprócz tego na lekcji gościłam wspaniałego człowieka. Był w obozie w Oświęcimiu, mieszkał w Dębinie i tam spoczął na wiejskim cmentarzu. Opowiadał uczniom prawdziwą historię. Także nie to, co ja bym powiedziała, ale proszę pozwolić mi jeszcze powiedzieć dwa, trzy zdania, bo ja też uważam, że Katyń to też w pewnym sensie obóz. Taką lekcję prowadziłam. Miałam pełną klasę gości i takiego pana, który przeżył, ponieważ miał ręce spracowane, a Rosjanie takich zwalniali, bo nie był inteligencją polską. I on, kiedy opowiadał polskim dzieciom, o co tam się działo, co bolszewicy robili z naszą inteligencją, to płakał. I wszyscy płakali w lekcji. I to była bardzo smutna lekcja. Podszedł do mnie nauczyciel po lekcji i mówił, żebym ja takich lekcji nie prowadziłam, bo nie potrzeba, im przeszkadzają goście. Powiedziałam, że nigdy, bo to są miejscowi bohaterowie. Ale ja mówię, co, wykończycie mnie? Tak. I oto proszę sobie wyobrazić, faktycznie podpisało czworo nauczycieli i nauczycielka, ale ja się znalazłam w zespole szkół elektronicznych. Młodzież polska łaknęła historii prawdziwej. Pan dyrektor Strzałka to prawdziwy dyrektor i nauczyciel. I kończąc, bo to byłoby za dużo mówienia, proszę mi pozwolić w ten sposób skończyć. Po stanie wojennym, a stan wojenny to przeprowadził u nas tylko Jaruzelski.
Pani Mario, to przepraszam, to tu postawię kropkę, bo już ten Katyń tak troszeczkę odchodzimy, bo nie możemy tej może to podobne czasy, prawda, ale to kogo innego dotyczy. Pani doktor, ta świadomość w Polsce tego, co tak naprawdę działo się podczas II wojny światowej, bo to jest jakiś też przykład, prawda, że nauczyciele też próbowali sprowadzać i świadków i sami przeżywali tą gehennę w swojej rodzinie, bo bliscy, bo ktoś z rodziny zginął w obozie takim czy innym.
Świadomość, znaczy, no, jeżeli chodzi o te kwestie, którymi ja się zajmuję na co dzień, czyli to jest ta historia regionalna, to można powiedzieć, że rzeczywiście te tematy, te zagadnienia są bardzo żywe, właśnie szczególnie w tych małych społecznościach lokalnych, gdzie no, po prostu te zdarzenia bardzo dotknęły te społeczności, bo zginęli tam członkowie rodzin, czy właśnie ta elita lokalna, a zatem tam bez wątpienia spotykam się z tym, że rzeczywiście to wzbudza zainteresowanie, te tematy wzbudzają zainteresowanie, no i też jakby jest też taka chęć dzielenia się wiedzą na tyle, na ile jest to możliwe, dlatego że no bezpośredni uczestnicy zdarzeń czy świadkowie zdarzeń już nie żyją, ale no żyją jeszcze członkowie rodzin. Co prawda są to, jeżeli są to dzieci, które akurat wtedy miały, były bardzo małe, no ale jednak powiedzmy, że ta tradycja, czy ta, te informacje były jakoś tam przekazywane w rodzinach, a zatem no to w tym zakresie myślę, że tak. Bo zatem są podejmowane różne działania takie popularyzatorskie w niektórych miejscach, które mają na celu właśnie upowszechnianie wiedzy na temat tych zdarzeń. Natomiast, nie wiem, tak w szerszym kontekście to trudno jest mi powiedzieć. Ja nie mam jakby osobistej styczności, prowadzę zajęć gdzieś tam w szkołach, na przykład w dużych miastach, czy gdzieś tam na uniwersytecie. Znaczy, myślę, że to z tym jest różnie.
Panie profesorze, pana zdanie, jak to wygląda też z tą świadomością?
Ja podkreślam nieprzerwanie, że w przypadku zbrodni popełnionych przez niemieckich okupantów, to nieprzerwanie od 1944-1945 roku robiono bardzo dużo, aby mieszkańcom naszego kraju uświadomić skalę dokonanych zbrodni, wskazać sprawców, opisać. Praktycznie to zagadnienie niemieckich zbrodni nie schodzi z agendy instytucji zajmujących się badaniem, oświatą, edukacją, z agendy mediów od roku 1944, co nie stoi w sprzeczności z naszymi wcześniejszymi stwierdzeniami, że mimo zajmowania się tymi problemami przez 77 lat, nadal wielu rzeczy nie wiemy i potrzebne są badania poprzez sięganie do tych źródeł, których wcześniej nie znaliśmy albo do których nie mieliśmy dostępu. Ale musi wybrzmieć i to podczas naszego dzisiejszego spotkania, iż spośród około 6 milionów Polaków, polskich Żydów, polskich chrześcijan i polskich Żydów, którzy zostali zabici, zginęli w okresie II wojny światowej, dominująca część została zamordowana. Ci ludzie nie zginęli tak jak w trakcie klasycznych wojen wcześniejszych, w wyniku działań zbrojnych, jako żołnierze, partyzanci, w wyniku ostrzału czy bombardowania. 90% polskich bezpowrotnych strat osobowych społeczeństwa polskiego to są ofiary terroru, w tym co najmniej połowa to są ludzie, którzy stracili życie w różnego rodzaju obozach niemieckich, w tym w obozach koncentracyjnych, obozach pracy, a w najbardziej makabryczny sposób w tych miejscach, które historycy nazywają ośrodkami zagłady natychmiastowej, bo nie były to obozy w takim klasycznym rozumieniu, bowiem 99% ofiar w tych miejscach unicestwiano zaraz po sprowadzeniu ich, po przywiezieniu ich do tych miejsca, po wyprowadzeniu z wagonów. W związku z tym wśród niemieckich obozów wyróżniamy też tę kategorię ośrodków zagłady natychmiastowej. I to jest też element tej hekatomby, której doświadczyła Polska, element bezprecedensowy w dziejach Polski. Różne tragedie miały miejsce w przeszłości. Różne zbrodnie wojenne, zbrodnie dokonywane na ludności cywilnej. Ale nigdy w dziejach Polski w tak krótkim czasie na jej terenie nie wymordowano ponad 5,5 miliona bezbronnych ludzi tylko dlatego, że byli Polakami, Żydami, czy Cyganami. I wykorzystano, jeszcze raz podkreślę to mocno, do tego na ogromną skalę obozy, a oprawcy przygotowywali się do swojego zadania no dość długo, jednocześnie cały czas jak gdyby usprawniali metody, aby zabić jak najszybciej, unikając oporu, oszukując ofiary do ostatniej chwili. A często mamy jeszcze ten element nie padł. Otóż niewolniczego wyzysku więźniów przed uśmierceniem. Ponadto odebrania więźniom wszystkiego, co posiadali, tak aby machina ekonomiczna Wielkiej Rzeszy mogła te wszystkie, dosłownie wszystkie zasoby, by wymienić chociażby włosy, wykorzystać dla swoich celów. Czegoś takiego Polska, społeczeństwo polskie nie doświadczyło nigdy przed 1 września 1939 roku.
Dziękuję. Może jeszcze telefon. Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Pani.
Witam serdecznie. Jadwiga Koszalina.
Prosimy.
Ja właśnie chciałam powiedzieć parę słów w intencji. Ja też byłam wywieziona, ale do Potulic. Z całą rodziną byliśmy. W nocy nas zabrali na furmankę i wywieźli. I potem cieszę, żeśmy szli tam z Bydgoszczy aż do Potulic. Także moja mama zmarła tam i mój brat zmarł. No ale te młodsze rodzeństwo przeżyło. Ja też miałam 11 lat. Potem się nimi opiekowałam. Jak tam mogłam, ten chlebek tam dzieliłam ze łzami, tak. Bo, no i tak, a mało się mówi o tym obozie. A znaczy byliśmy w Słukale, taki był obóz przejściowy. Tam wybudowali te baraki. To byliśmy w Słukale rok czasu. Tam nie było ni toalety, nigdzie wypras, w takiej rzece się prało. Woda leciała przez dach nam na głowę. Także no tyle mogę powiedzieć. Tak. I moja mama, to ja tym wróciłam, to miałam 14 lat. A już ojca nie miałam, bo miałam ojczyma, bo mój ojciec zmarł bardzo wcześnie, nim ja się urodziłam, 2 miesiące po ojcu śmierci. Przed moim urodzeniem ojciec zmarł, także nie miałam lekkiego życia. Ale teraz mam nieźle, męża miałam dobrego i dzieci mam też dobre. Ale dużo się napłakałam, tak, bo nie miałam się gdzie podziać, nie mogłam się kształcić, bo nie miał już kto płacić za mnie. Także,
no, Pani Jadwigo, bardzo dziękuję też za to świadectwo i przypomnienie, bo możemy też o tym obozie. Panią doktor poproszę, żeby o tym obozie wysiedleńczym w Potulicach też nam powiedziała. Dziękuję Pani Jadwigo. Szczęść Boże.
No właśnie, bo obóz w Potulicach był no właśnie chyba drugim, na pewno drugim po Sztutowie, największym obozie, jaki funkcjonował na tym tutaj terenie, o którym mówimy dzisiaj. Potulice znajdują się koło Nakła nad Notecią. To jest taka niewielka miejscowość. No i to jest właśnie, szacuje się, że około 25 tysięcy ludzi przewinęło się przez ten obóz. On zaczął funkcjonować tak, pierwsze wzmianki o nim pochodzą z listopada 40 roku, ale tak naprawdę zaczął funkcjonować wiosną 41 i istniał do stycznia 45 roku. I początkowo właśnie był jako traktowany, stworzony jako obóz przesiedleńczy, czyli miał cel, no, funkcjonował po to, żeby wspomagać ten proces wysiedleń z Pomorza w kierunku Generalnego Gubernatorstwa, czyli Polski Centralnej, ale generalnie no nie tylko, bo tam również były osoby, które były kierowane na roboty przymusowe, czy na przykład też były osoby, bo tam odbywały się też takie selekcje rasowe, czyli generalnie sprawdzano przydatność i jeżeli ktoś nadawał się do germanizacji, to też no, trafiał do Potulic, czy w Potulicach podlegał tym badaniom rasowym, a potem był kierowany na przykład do obozu zniemczenia w Jabłonowie Pomorskim i potem kolejne decyzje w tej kwestii zapadały. Ale rzeczywiście on był nazywany też, znaczy spełniał funkcję obozu karnego, był też przez pewien okres podporządkowany obozowi Stutthof, ale nie miał w swojej nazwie słowa koncentracyjne, ale jednak te warunki, które tam panowały, były takie same czy porównywalne z obozami koncentracyjnymi. To było bez wątpienia miejsce takiej eksterminacji pośredniej, czyli że tutaj nie było na przykład właśnie w Potulicach krematorium czy komory gazowej, ale to, w jaki sposób postępowano z więźniami, to, w jaki sposób ich traktowano, to, że też właśnie ci więźniowie byli wykorzystywani do pracy na potrzeby III Rzeszy, pracowali na potrzeby różnych przedsiębiorstw niemieckich, czy też w okolicznych gospodarstwach rolnych, ale też tutaj pani powiedziała, była dzieckiem, miała 11 lat. Ta grupa dzieci, która tam przebywała, była bardzo liczna, nawet powstawały specjalne komanda dziecięce i najwięcej wśród ofiar Potulic było właśnie dzieci. I to też trzeba mówić, o tym podkreślać, prawda? Że tak jak tutaj mówiliśmy, że to ginęły osoby zupełnie bezbronne, właśnie na przykład dzieci.
Dziękuję. Panie profesorze, jeszcze słowo jedno, bo już czas dobiegł końca naszego spotkania.
Biorąc pod uwagę różnego typu obozy, plus getta, które praktycznie też pełniły funkcję izolacji przymusowej z wszystkimi tymi metodami, to uświadommy sobie, że na terenie okupowanej Polski, abstrahując od Gross Rosen czy od Sztuto, bo formalnie one leżały na terenie, które nie wchodziły w skład państwa polskiego przed 1 września, to na terenach, które wchodziły w skład państwa polskiego, utworzono ponad 1000 obozów koncentracyjnych, karnych, obozów pracy, gdzie terroryzowano, głodzono, eksploatowano, zabijano w różnej skali, na różną skalę, skierowane tam osoby. W zasadzie Polska doświadczyła lageryzacji na bezprecedensową skalę. Organizowali to ludzie, którzy szkolili się w swoim zbrodniczym fachu już od marca 1933 roku.
Bardzo dziękuję, panie profesorze. Pani doktor, też bardzo dziękuję za podjęcie tematu, za przybycie do studia, do Torunia. Byli z nami dzisiaj dr Izabela Mazanowska, referat badań historycznych, delegatura IPN w Bydgoszczy. Dziękuję pani doktor. Panie profesorze, również dziękuję. Nasz gość Grzegorz Berendt, dyrektor Muzeum II Wojny Światowej, profesor Gdańskiego Uniwersytetu. Dziękuję panie profesorze.
Dziękuję ojcu, dziękuję państwu.
Drodzy państwo, dziękuję za bycie razem z nami. Mam nadzieję, że to kolejny przyczynek, taki przystanek historia. To również ten moment, w którym i my możemy być świadkami, możemy dawać świadectwo, czy też uczyć to młode pokolenie tej wrażliwości na człowieka, żeby do takich historii czy do takich sytuacji eksterminacji też na przyszłość nie dochodziło. Jednak ważne jest, byśmy budowali tę świadomość, patrząc, jaką ofiarę ponieśliśmy jako Polska, jako Polacy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze Dziewica.